Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 20 Szawal 1447 roku po Hidżri, albo też Oktawa Dies Aprilis, Anno Domini Bis Millesimo Vigesimo Sexto. Państwa, dziękuję Państwu za subskrybowanie, komentowanie, przede wszystkim udostępnianie. Jak Państwo zauważyliście, już któryś kolejny odcinek mój podcast nie pokazuje się na głównej stronie YouTube'a. Prawdopodobnie jestem znowu nagradzany za coś, co powiedziałem. To jest taka subtelna polityka tresury autorów. W związku z tym dziękuję, że Państwo tak czy inaczej oglądacie i podajecie przede wszystkim dalej, że i kiedy odcinki już są. To po pierwsze. Po drugie, dziękuję Państwu bardzo za wsparcie na Patronite i na inne sposoby. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. W gronie patronów witam Panią Katarzynę Liber, Kawałek Magdę, Przemysława Bielaka i Dominika FCB. Przypominam też, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. W ten sposób można dotrzeć do zaangażowanej, wyedukowanej widowni, czyli do Państwa. Kontakt w sprawie reklamy macie Państwo w opisie odcinka. No i mamy teraz reklamę. Otóż po pierwsze, po tegorocznym rajdzie cen złota rynek skorygował się do poziomów z grudnia 2025. To dobry moment na zakup. Kupuj świadomie, gdy rynek daje okazję, bo najlepsze decyzje inwestycyjne podejmuje się nie na szczytach, a po korektach. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Proszę Państwa, i mamy jeszcze drugą reklamę. Otóż sprzętowo.pl, komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą. To sprzęt klasy biznes, poleasingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest dwuletnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl, rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. Proszę Państwa, dziękuję bardzo Państwu, to już była reklama, dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz za to wsparcie, za komentarze. Jeszcze jedna uwaga, Państwo mnie prosicie wielokrotnie, żeby te jeszcze dodatkowo te wstępy edukacyjne, żeby przerzucić do osobnych odcinków. Znaczy to jest kwestia, proszę Państwa, tylko i tak ja się zgadzam z tym, tak to rzeczywiście będzie miało miejsce, tylko po prostu ja muszę znaleźć tyle czasu, żeby to wszystko pociąć, wgrywać na YouTube'a, uruchomić i tak dalej, więc to nie jest kwestia braku woli, tylko po prostu braku czasu. Jak znajdę czas na to, to oczywiście to jak najbardziej zrobię, tym bardziej, że to są ta wiedza no nie jest związana z bieżącymi wydarzeniami, w związku z tym ona się zawsze przyda, kiedy Państwo będziecie chcieli po nią sięgnąć. To jest to. Proszę Państwa, no dzisiaj a propos wstępu edukacyjnego, to mamy dzisiaj dla Państwa taki właśnie prezent z okazji jeszcze już minionej Wielkiej Nocy, chociaż dla niektórych jeszcze dopiero przed nimi. Otóż opowiem Państwu o mini państwach. To jest taka bardzo fajna opowieść właśnie z gatunku stosunków międzynarodowych, też dla miłośników historii gratka, jeśli Państwo planujecie, macie do wydania parę milionów dolarów, to jeszcze możecie sobie kupić kawalerkę w takim mini państwie, na przykład w Monako, żeby, no kawalerkę to przesadzam, dużą komórkę w takim Monako. W każdym razie, no chciałem Państwu powiedzieć właśnie o tych mikropaństwach albo też mini państwach. To jest, proszę Państwa, w ogóle bardzo ciekawe, bo to są, tak naprawdę są to terytoria, są to rzeczywiście państwa, tak? Mają terytorium, ludność, władzę suwerenną. Co więcej, to mają również teoretyczną zdolność do przyjmowania i jak gdyby, czyli do tej czynnej, legacji czynnej, biernej, prawda, do wysyłania przedstawicieli dyplomatycznych i ich przyjmowania. Natomiast często mogą nie mieć miejsca na ich przyjmowanie oraz dostatecznej liczby ludności, żeby obsadzać zagraniczne placówki. W każdym razie to są takie państwa, które zazwyczaj mają poniżej 1000 km2, niewielką liczbę ludności, przynajmniej tą, która jest obywatelami danego państwa, to jest często poniżej 100 tysięcy, no maksymalnie do 500 000. W Europie, w sumie że na świecie jest około 25 takich państw, w tym liczne państwa wyspiarskie, to się nazywa SEADS, czyli prawda, Small Island Developing States, prawda, czyli to małe państwa, rozwijające się państwa wyspiarskie. W Europie najczęściej przywołuje się właśnie jako przykłady Andorę, Liechtenstein, Monako, San Marino i Watykan. Czasami Maltę, chociaż Malta jest akurat państwem większym i nie bardzo tutaj do tego pasuje. No więc tak, przede wszystkim kluczowe jest to, że mikropaństwa, pomimo tego, że są mikro, są pełnoprawnymi podmiotami prawa międzynarodowego. Tutaj ani w doktrynie, ani w praktyce nie poddaje się tego wcale w wątpliwość, one spełniają klasyczne właśnie kryteria państwowości zawarte w konwencji z Montevideo, prawda, o prawach i obowiązkach państw, mają ludność, to terytorium, władzę suwerenną, prawda, zdolność do wchodzenia w stosunki z innymi państwami. Natomiast to, że mają właśnie zdolność prawną, zdolność do działania na arenie międzynarodowej, zawierają traktaty, akredytują dyplomatów, uczestniczą w organizacjach międzynarodowych, większość jest członkami ONZ, za wyjątkiem, no właśnie, Watykanu, łamane przez Stolicę Apostolską, to jest bardzo specyficzny podmiot, ma wyjątkową podmiotowość, bo tak zwaną podmiotowość podwójną. Ale to sobie o tym opowiemy osobno. W każdym razie podmiotowość ta jest pierwotna, tak? Znaczy ona nie pochodzi, tak jak w przypadku organizacji międzynarodowych, z woli innych państw, tylko ona wyróżnia je po prostu jako, znaczy ona pochodzi po prostu z istoty państwa jako takiego. I to odróżnia je zresztą od terytoriów zależnych czy też protektoratów. Historycznie bywał sporny status ich, bardzo często brak armii lub niewielka armia, zależność gospodarcza, ograniczone zdolności obronne. Natomiast od lat 90. XX wieku, po przystąpieniu Liechtensteinu, Andory i San Marino do Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Rady Europy oraz także po reformach konstytucyjnych, ich suwerenność została w pełni uznana. A propos Andory, no to Andora jeszcze do niedawna, prawda, ostatnie państwo wasalne w Europie. No ale to już jest zupełnie inna, też bardzo właśnie fajna historia. No więc geneza generalnie mikropaństw jest zróżnicowana i odzwierciedla ewolucję systemu westfalskiego. Państwo pamiętacie, pokój westfalski to jest taki kamień węgielny współczesnych stosunków międzynarodowych. Większość europejskich minipaństw to są tak naprawdę takie skamieniałości historyczne, prawda? Takie relikty, które pozostały przede wszystkim po rozpadzie Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu nieziemskiego. O, tak zapomniałem właśnie, widzicie państwo, trzeba od razu mówić narodu nieziemskiego. W walce właśnie o wpływy między Francją a Hiszpańską, czy właśnie papieskich państwach. One powstały w wyniku lokalnych układów feudalnych, które przetrwały dzięki właśnie albo jakiejś strategicznej lokalizacji, neutralności, ewentualnie protekcji większych mocarstw, albo niezdolności do dogadania się między nimi i tak dalej. Więc mamy, to jest, najstarszą mamy właśnie Andorę, tak? Andorę to jest państwo, które jest państwem wasalnym, a tak zwaną diarchią. Nie monarchią od jednego, tylko diarchią, prawda? To jest tak zwany współrząd. Czyli to było państwo wasalne, które powstało na mocy traktatu z 1278 roku, traktatu mediacyjnego między hrabią Foua z Francji i biskupem Urgel, czy Urgel z Hiszpanii. To jest, krótko mówiąc, to jest państwo, które płaciło trybut lenny właśnie i do dzisiaj płaci, wydaje mi się, chyba symboliczne biskupowi Urgel i prezydentowi Francji jako następcy królów francuskich, tak? To jest, w tej chwili mamy właśnie, w to obecnie jest, to się nazywa konstytucyjna monarchia diarchiczna, tak? Potem mamy tak, San Marino. San Marino zostało założone około 301 roku naszej ery przez świętego Marina właśnie, jako republika. Uznawane było przez papieży i przez cesarzy. W XIX wieku udzieliło schronienia na przykład Garibaldiemu, co pomogło zresztą utrzymaniu później niepodległości podczas zjednoczenia Włoch. Będziemy mieli Monako. Monako będzie rządzone przez dynastię Grimaldich od 1297 roku. Przetrwało dzięki protekcji Francji i Genui. W 1861 roku utraciło znaczną część terytorium, ale uzyskało potwierdzenie niepodległości. Zresztą jest to w tej chwili no, miejsce, gdzie powiedzmy się lokuje bardzo, 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 bardzo dużo pieniędzy, bo jest to taka bezpieczna przystań. Niektórzy twierdzą, że jedna z większych pralek na świecie. Teraz po Dubaju prawdopodobnie jeszcze tam wzrosną pewnie ceny nieruchomości, bo gdzieś trzeba będzie z tego Dubaju się uciekać. Więc mamy Liechtenstein w 1719 roku podniesiony do rangi księstwa w ramach Rzeszy Nieziemskiej. Niepodległość uzyskał de facto po rozwiązaniu Związku Nieziemskiego w 1866 roku. Ogłosił wieczną neutralność i rozbrojenie. No i Watykan. Watykan właśnie to jest po likwidacji państwa kościelnego w 1870 roku. Powstaje w 1929 jako rozwiązanie kwestii rzymskiej, prawda? A to jest, tak jak mówię, o Watykanie osobna historia. No więc przede wszystkim to jest taki właśnie, jak to stwierdzono ładnie, efekt przetrwania anomalii, tak? Że nikt nie chciał anektować, nie stanowiły zagrożenia, bardzo często były wygodne właśnie na przykład do prowadzenia różnych rozmów, albo też do lokowania różnych pieniędzy, które podlegały innemu reżimowi podatkowemu niż gdzie indziej i tak dalej. No więc natomiast jeszcze mamy drugą kategorię, to są mikropaństwa postkolonialne. Po 1945 roku w procesie dekolonizacji powstało wiele małych wyspiarskich państw właśnie na Pacyfiku i na Karaibach. ONZ przyjęła zasadę, że prawo do samostanowienia nie zależy od rozmiaru. Przykładem jest właśnie Nauru, które odzyskało niepodległość w 1968, Tuwalu w 1978. Ich podmiotowość została wzmocniona potem członkostwem w ONZ-cie i specjalnymi programami pomocy dla tych właśnie małych państw rozwijających się wyspiarskich. Więc jeżeli chodzi o traktaty, na których bazują te mini państwa, to jest to oczywiście kombinacja traktatów bilateralnych z sąsiadami, prawda, granicznych i tak dalej, albo wielostronnych konwencji. Będziemy mieli na przykład Watykan, no to będą traktaty laterańskie z 1929 roku, to jest traktat polityczny, zresztą tak zwanego, to nazwany czasami trójpakiem, bo to jest traktat, czyli uznanie suwerenności, konwencja finansowa i jednocześnie konkordat, prawda? Więc to było właśnie, to jest Watykan. Z pewnymi modyfikacjami istnieje traktat, modyfikacje były w 1984 roku w konkordacie z Włochami, no ale też trzeba właśnie pamiętać, że tutaj będziemy mieli ten dualizm, prawda, że będziemy mieli takie sytuacje, w której będzie występowała stolica apostolska, sede apostolika i to są na przykład właśnie obserwatorem w ONZ-cie, natomiast na przykład będzie konwencja pocztowa, w której będzie występowało państwo miasto Watykan, stąd dualizm. Mamy też Andorę, więc teraz tak, jeśli chodzi o właśnie Andorę, no to mamy tak, Andorra ma konstytucję, którą przyjęła w 1993 roku, formalizuje ta konstytucja diarchię, czyli współksiążętami jest prezydent Francji i biskup Urgel. Kluczowy jest trójstronna właśnie konwencja z Francją i Hiszpanią z 2000 roku dotycząca ruchu osób. Andorra ma umowy celne z Unią Europejską i umowę monetarną w sprawie euro. Jeśli chodzi o Monako, traktat przyjaźni z Francją z 1918 roku, to jest tam gwarancja protekcji, traktat z 2002 roku, nowelizacja, która równoważy relacje potwierdzając suwerenność Monako i znosząc francuskie prawo weta w sprawie sukcesji tronu. Monako jest w Unii Celnej z Unią Europejską od 1963 roku poprzez właśnie Francję. No San Marino, no to jest cały zestaw traktatów przyjaźni z Włochami 1862, 1939, 53. Generalnie Włochy zapewniają ochronę dyplomatyczną i konsularną, mają również umowy walutowe i celne z Unią Europejską, to są w latach 91-92 zawierane. Mamy Liechtenstein, ma umowę ze Szwajcarią z 1923 roku, nadal obowiązującą, ma unię monetarną ze Szwajcarią i neutralność zadeklarowaną w 1968 roku. Liechtenstein jest pełnym członkiem EFTA i jest członkiem strefy Schengen, jakby ktoś chciał jechać tam na dowód. Co więcej, są jeszcze rozmowy z Andorą, Monako i San Marino w sprawie stowarzyszenia z Unią Europejską. Co tutaj możemy powiedzieć jeszcze takiego ważnego mini państwa? No właśnie mini państwa też właśnie udowadniają w dużej mierze, że suwerenność nie musi wiązać się wyłącznie z siłą militarną, może być właśnie chociażby z pewną wygodą dla państw ościennych, jak również z różnymi historycznymi zaszłościami, które są pielęgnowane trochę tak jak trochę w ramach takiego skansenu, można powiedzieć, ostatni rządzący książęta, księstw, prawda, otoczonych przez republiki i tak dalej. To jest to sympatyczne państwa, mają fajne właśnie własne znaczki, różne takie pamiątki, z którymi można później, jeżeli się pojedzie samochodem, to zapełnić cały bagażnik. Tak? No dobrze, proszę Państwa, więc to tyle z tytułem z tego wstępu dydaktycznego. Powiedziałem trochę o mini państwach, jeszcze tylko podsumuję. To są w pełni suwerenne podmioty. Bardzo często część tej suwerenności jest ograniczona w sensie takim, że na przykład stosunki dyplomatyczne są prowadzone przez państwo zewnętrzne, chociażby ze względu na właśnie na to, że takie mini państwa nie mają zdolności do obsadzenia i utrzymania odpowiedniej ilości ambasad. W związku z tym umawiają się na przykład, że Francja, prawda, czy Włochy reprezentują obywateli takiego państwa za granicą i tacy obywatele po prostu udają się do tego właściwego konsulatu tego państwa, z którym mini państwo podpisało umowy. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz, przechodzimy już do tej części merytorycznej. Proszę Państwa, mamy kronikę wojenną, mamy bardzo dużo informacji z kroniki wojennej, tak się trochę obawiam, czy damy radę to wszystko dzisiaj umówić. W każdym razie najważniejsza rzecz jest taka, jak Państwo widzicie, wojny nie ma i nie słychać, nie widać również grzybów na niebie, w związku z tym również wojny światowej też nie ma. Wiem, że wielu się zmartwi, ale tak jest. Otóż, co się wydarzyło? No więc wydarzyły się rzeczy przedziwne i te rzeczy przedziwne musimy sobie dokładnie omówić. Co znaczy? Najpierw pojawia się informacja premiera Szarifa. Teraz notabene niektórzy tropią, że to w ogóle nie wiadomo, czy on to napisał. No dobrze, na razie przyjmujemy, że to jest premiera Szarifa, który pisze coś takiego nagle na Twitterze. Otóż Szarif pisze coś takiego. Z największą pokorą, z przyjemnością ogłaszam, że Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki wraz ze swoimi sojusznikami zgodziły się na natychmiastowe zawieszenie broni wszędzie, uwaga, w tym w Libanie, to zapamiętajmy, i gdzie indziej ze skutkiem natychmiastowym. Zadowoleniem przyjmuję ten przemyślany gest i wyrażam najgłębszą wdzięczność kierownictwu obu krajów, zapraszając ich delegację do Islamabadu w piątek, 10 kwietnia 2026 roku, na dalsze negocjacje w celu osiągnięcia ostatecznego porozumienia rozstrzygającego wszelkie spory. Obie strony wykazały się niezwykłą mądrością i zrozumieniem oraz nadal konstruktywnie angażują się w promowanie pokoju i stabilności. Mamy szczerą nadzieję, że rozmowy w Islamabadzie zakończą się sukcesem i pragniemy podzielić się kolejnymi dobrymi wiadomościami w nadchodzących dniach. To jest ze źródeł pakistańskich, notabene warto sobie też poczytać pakistańską prasę, tam jest dużo więcej różnych szczegółów i dotyczących negocjacji, i dotyczących teraz też reakcji na to wydarzenie. Otóż teraz tak, mamy potem oświadczenie Iranu. Oświadczenie Iranu jest mniej więcej takie. Otóż Iran twierdzi, że zaakceptował dwutygodniowe zawieszenie broni. Negocjacje rozpoczną się w piątek w pakistańskim Islamabadzie, po tym jak prezydent USA zapowiedział zawieszenie ataków pod warunkiem, że Teheran zgodzi się na pełne otwarcie cieśniny Ormuz. Otóż minister spraw zagranicznych Iranu Arakci twierdzi, że bezpieczny przepływ przez kluczowy szlak wodny będzie możliwy przez okres 2 tygodni, uwaga, dzięki koordynacji z irańskimi siłami zbrojnymi. Czyli krótko mówiąc, ta koordynacja, ta kontrola nad cieśniną Ormuz zostaje utrzymana po stronie irańskiej. Więc to jest tak, że zaraz sobie powiemy o ciągu dalszym i o samych treściach. Ale na razie taka krótka kronika wojenna. Otóż co więcej, biuro premiera państwa położonego tam, gdzie chce, Jahunatana, poinformowało, że państwo położone tam, gdzie chce, popiera dwutygodniowe zawieszenie broni przez Trumpa, ale zawieszenie broni nie obejmuje Libanu. I tutaj nie mamy na razie komentarza ze strony amerykańskiej, przynajmniej do tej pory. Co więcej, jeszcze jeden rzymiański urzędnik do spraw bezpieczeństwa, to podaje Wall Street Journal, poinformował, że państwo położone tam, gdzie chce, kontynuuje ataki na Iran pomimo ogłoszenia zawieszenia broni. Więc na razie nie ma tej kontynuacji zapowiedzianej, od razu powiem. Znaczy nie, przynajmniej do dzisiaj rano, do godziny nawet 9, 10 nie było ataków. Mamy potem reakcje niektóre świata. Japonia i Indonezja z zadowoleniem przyjmują zawieszenie broni z Iranem. Indonezja jest jednym z krajów, które z zadowoleniem właśnie to przyjęły. Rzeczniczka Ministerstwa Zagranicznych powezwała wszystkie strony konfliktu do poszanowania suwerenności, integralności terytorialnej i dyplomacji. Sekretarz gabinetu Japonii Minoru Kihara powiedział dziennikarzom, że Tokio z zadowoleniem przyjmuje wiadomość o dwutygodniowym zawieszeniu broni między USA i Iranem jako pozytywny krok w oczekiwaniu na ostateczne porozumienie. Teraz tak, mamy potem informację, że jednak urzędnicy z państwa położnego tam, gdzie chce, wielokrotnie powtarzali, że nie widzą powiązań między frontem libańskim i irańskim. I w rzeczywistości jeszcze twierdzą w tej chwili, to przeszła dzisiaj z najnowszych wypowiedzi z tamtej strony, że po zakończeniu wojny z Iranem będą mogli ustalić priorytety i skupić się nareszcie na Libanie. Co więcej, nie ma żadnej na razie reakcji ze strony Jabollahu. Iran również potrzebuje wyjaśnień, ponieważ Iran jasno dawał do zrozumienia, że porozumienie kończące wojnę, a na pewno zawieszenie broni, musi objąć cały region. Więc odpowiedź również na plan pokojowy Trumpa obejmowała żądanie zakończenia ataków na Liban i tutaj nie mamy znowu odpowiedzi ze strony Amerykanów. Być może Amerykanie uznają, że... No właśnie, tutaj jest... Tutaj mamy jeszcze dodatkową komplikację. Dodatkową komplikację, ponieważ, no właśnie, ponieważ będziemy mieli też wypowiedzi opozycji z kraju położonego tam, gdzie chce, która sugeruje, że w ogóle państwo położone tam, gdzie chce, nie było elementem układanki, rozmów i tak dalej, że zostało w ten sposób upokorzone, że się dogadano za ich plecami i tym podobne. I że te właśnie teraz rozpaczliwe działania Jahunatana mają zasugerować, że jednak są w grze, chociaż w grze nie są. Zaraz państwu przytoczę to wszystko, w każdym razie to ważna jest, ważny element, czyli to by zasugerowało ten cały zestaw, że państwo położone tam, gdzie chce, nie brało udziału w tych rozmowach, Trump się dogadał za ich plecami, a w każdym razie za ich plecami ogłosił to zawieszenie broni. Od razu sobie powiedzmy, że w tym zawieszeniu broni i zgodzie Trumpa znajduje się kilka takich elementów, po których rzeczywiście Teheran może uznać, że zwyciężył. Zaraz sobie powiemy jakich. Otóż, co więcej, Trump zdaje się potwierdzać doniesienia, to ja to podaję państwu, zarówno Al Jazeera Arabic, jak i Wall Street Journal piszą, że Iran, że właśnie, że Trump potwierdza doniesienia, że Iran ewentualnie przeznaczy opłaty pobierane od statków przepływających przez cieśninę Ormus na finansowanie odbudowy kraju. Tutaj nie wiadomo, potwierdzenia jeszcze formalnego takiej tezy nie ma, natomiast no tak czy inaczej ze wszystkich tych wypowiedzi wynika, że Iran będzie miał wpływ na regulacje dotyczące cieśniny Ormus. No to jest zasadnicza zmiana w stosunku do tego, co było przed wojną. Przed wojną przejście było, jak państwo pamiętacie, może z tych dydaktycznych fragmentów, przejście było przejściem tak zwanym tranzytowym i niepodlegającym rygorom nieszkodliwego przepływu. W tej chwili prawdopodobnie ten nieszkodliwy przepływ plus jakaś forma opodatkowania za przepływanie przez Ormus prawdopodobnie zostanie utrzymana, tym bardziej, że Trump potwierdził jeszcze, że uznaje za podstawę do rozmów 10-punktowy plan irański. No zaraz sobie te plany przytoczymy, żebyście państwo wiedzieli, co dokładnie tam się w nim znajduje. Co więcej, ważne jest też, że Islamski Ruch Oporu w Iraku zapowiedział, że będzie przestrzegał dwutygodniowego zawieszenia broni. To jest ważne, proszę państwa, bo tam Irak zaczął się już naprawdę staczać w kierunku wojny domowej, a w każdym razie bycia wciągniętym w tą wojną z elementami wojny domowej, więc to na razie się zatrzymuje w Iraku. Natomiast to, co dzisiaj jeszcze podają media w takich krótkich podsumowaniach, mówią jeszcze właśnie, że demokratyczni ustawodawcy w USA nadal domagają się impeachmentu Trumpa. Tam jest około chyba w tej chwili setki kongresmenów, tak plus minus, prawda, którzy się podpisują pod tym żądaniem, powołując się na człowiekoeliminacyjną i niezrównoważoną retorykę prezydenta. Czyli nie, część mówi o impeachmencie, część mówi o... Znaczy impeachment jest chyba, wydaje mi się, formalnie będzie wniesiony, natomiast część mówi o 25. poprawce. No 25. poprawka wymaga kooperacji ze strony Vance'a. Vance chyba jeszcze nie jest na to gotowy. Teraz tak, jeżeli chodzi o 10-punktowy plan Iranu, żebyśmy sobie przypomnieli, co tam się znajduje, który, jak powiedział Trump, ma stanowić podstawę do, czy bazę do tych rozmów, które w tej chwili się mają odbyć w Islamabadzie. Po pierwsze, Stany Zjednoczone muszą zobowiązać się do zagwarantowania nieagresji. Po drugie, Iran utrzyma kontrolę nad cieśniną Ormus. Po trzecie, akceptacja, że Iran może wzbogacać uran na potrzeby swojego programu nuklearnego. Duży znak zapytania. Zniesienie wszystkich sankcji pierwotnych nałożonych na Iran, zniesienie wszystkich sankcji wtórnych wobec podmiotów zagranicznych prowadzących interesy z instytucjami irańskimi. Po szóste, zakończenie obowiązywania wszystkich rezolucji Rady Bezpieczeństwa wymierzonych w Iran, czyli sankcji, krótko mówiąc. Zakończenie obowiązywania wszystkich rezolucji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dotyczących irańskiego programu nuklearnego, czyli ciąg dalszy sankcji. Wypłata odszkodowań dla Iranu za szkody wojenne. Następnie wycofanie sił zbrojnych USA z regionu. I dziesiąte, zawieszenie broni na wszystkich frontach, w tym w konflikcie państwa położnego tam, gdzie chce, z Jabollahem w Libanie. No więc, jeżeli Trump się zgadza na to, że to jest podstawa do rozmów dalszych, i to są te pryncypia, które gdzieś tam będą leżały na stole, to tutaj zwycięstwa w tym wszystkim nie ma. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, że... A właśnie, natomiast jaka jest amerykańska propozycja tak zwanego 15-punktowego planu? To jest tam... Ja już się zestawiłem w takie zagadnienia. To jest tak, 30-dniowe zawieszenie broni, to mamy w tej chwili dwutygodniowe, demontaż irańskich obiektów jądrowych w Natanz, Isfahanie i Fordo, stałe zobowiązanie Iranu do nierozwijania broni jądrowej, prawdopodobnie to zostanie zaakceptowane, przekazanie irańskich zapasów już wzbogaconego uranu Agencji Energii Atomowej oraz zobowiązanie Iranu do umożliwienia agencji monitorowania wszystkich elementów pozostałej infrastruktury jądrowej w kraju. To jest też przynajmniej częściowo chyba możliwe do zaakceptowania przez Iran. Iran musi przestać wzbogacania uranu w kraju, tu zdaje się nie ma zgody. Ograniczenie zasięgu i liczby irańskich pocisków rakietowych to w ogóle nie leży na stole, tak? I tutaj zresztą o tym Trump nie mówił. Zakończenie wsparcia Iranu dla regionalnych podmiotów, czyli dla Jabollahów na przykład, tutaj też się Iran na pewno na to nie zgodzi. Zakończenie irańskich ataków na regionalne obiekty energetyczne, to wiadomo, to już jest element wojny. Ponowne otwarcie cieśniny Ormus i zniesienie wszystkich sankcji nałożonych na Iran, a także zakończenie mechanizmu ONZ, który umożliwia ponowne nakładanie sankcji i udzielenie wsparcia USA dla wytwarzania energii elektrycznej w irańskiej cywilnej elektrowni jądrowej w Bushehr. Przypomnijmy, że jest to elektrownia rosyjska, tak? Znaczy tam przez Rosjan budowana i obsługiwana. Teraz mieliby się tam pojawić ewentualnie Amerykanie. No więc proszę Państwa, więc jeżeli zestawimy sobie te dwa dokumenty, to one po pierwsze są oczywiście sprzeczne, ale po drugie, no Trump powiedział, że ten 10-punktowy też jest uznawany za podstawę. W związku z tym, to jest Państwa moja predykcja, jeżeli się w ogóle dogadają, bo na razie to jest wszystko rozjechane, to mamy następującą sytuację. Prawdopodobnie tak, będziemy mieli jakiś konsensus dotyczący spraw nuklearnych, również dlatego, że dobry kompromis został wypracowany, i to taki naprawdę dobry, został wypracowany przed samą wojną, w czasie tych rozmów, które za pośrednictwem Omanu, i moim zdaniem on zostanie tutaj powtórzony. To znaczy, prawdopodobnie będzie to tak, że Iran się z jednej strony zgodzi albo rozcieńczyć, albo sprzedać, albo oddać ten uran już wzbogacony, natomiast Stany Zjednoczone zgodzą się na jakąś tam formę, powiedzmy, kontrolowanej produkcji tego uranu nisko wzbogaconego do celów tam naukowych, medycznych i tak dalej, tak? Więc to wydaje mi się, że to jest jakby w zasięgu ten kompromis i o tym zresztą Trump mógł mówić. Bo kompromis już został wcześniej osiągnięty po prostu i wcześniej wypracowany, więc jakby tutaj po co psuć coś, co było wcześniej przed tą wojną zrobione. I wydaje mi się, że tutaj się strony cofną do tego po prostu, bo to był dobra umowa, tak, dla obu stron. Więc w momencie, czyli Trump będzie mógł ogłosić, że no, zobowiązał Iran do tego, że nigdy nie będzie miał broni atomowej. On się zobowiązał do tego dużo wcześniej, ale nie szkodzi. Teraz się zobowiązał przed Trumpem, prawda? Wcześniej się nie zobowiązywał przed Trumpem, więc to się nie liczy. Druga sprawa, która moim zdaniem, i tutaj to jest wielkie zwycięstwo Iranu, jeśli tak się stanie, ale Stany Zjednoczone zdają się akceptować jakąś rolę Iranu w regulacji spraw dotyczących cieśniny Ormus. Czy to będą właśnie opłaty, może się i znając Trumpa, pewnie będzie chciał, żeby pieniądze z tych opłat trafiały też częściowo do Amerykanów w jakiś sposób. Albo na przykład, że będą przeznaczane na zakupy sprzętu ze Stanów Zjednoczonych, który będzie używany właśnie do modernizacji Iranu. Proszę Państwa, to jest około 100 miliardów, być może nawet dolarów rocznie, tam od 60 do 100, tak mniej więcej to kalkulowano, więc to wcale nie jest mała kwota. Więc to jest kolejny element. Zniesienie wszystkich sankcji na Iran to jest w zasadzie oczywiste. Nic nie będzie prawie na pewno na temat programu rakietowego. I tutaj w zasadzie w tym momencie będzie mógł, no oczywiście nic na temat zmiany reżimu i tak dalej, to już w ogóle jest passé. A w związku z tym no, cała ta sprawa będzie wyglądała w ten sposób, że w zasadzie w porównaniu z tym, co było wcześniej, to będziemy mieli zmianę statusu cieśniny Ormus. A cała reszta jak gdyby trochę pozostanie po staremu. Włącznie z tym właśnie, że może będą jakieś symboliczne na przykład elementy, że na przykład, nie wiem, Iran zobowiąże się do niewspierania Jabollahu w Libanie. W zamian za to Stany Zjednoczone spowodują, że Yahya Natan przestanie atakować Liban. Chociaż nie sądzę, bo tutaj Yahya Natan ma w tej chwili duży potencjalny problem, bo jeżeli ta umowa zostanie zawarta właśnie w tej formule, o której ja w tej chwili opowiadam, no to jest duża porażka dla państwa położnego tam, gdzie chce. Bo to jest tak, że Iran pozostaje, władza w Iranie pozostaje ta, która była. Co więcej, Iran będzie mógł zacząć zarabiać bardzo szybko pieniądze ze względu na odblokowanie sankcji oraz odmrożenie środków, które Iran ma w krajach zachodnich, czy no nie tylko w zachodnich, bo również w krajach arabskich, na przykład w Katarze. A z drugiej strony, no to nie będzie państwo, które będzie przyjaźnie nastawione do państwa położnego tam, gdzie chce, to nawet nie ma co o tym marzyć. I Iran, jeżeli będzie mógł sobie to szybko, odbuduje bardzo tą infrastrukturę, która została zniszczona. Tym bardziej, że będzie miał na to za chwileczkę pieniądze, jeżeli zostaną zniesione sankcje. A i są chętni, krótko mówiąc, do odbudowy zarówno potencjału wojskowego, jak i infrastrukturalnego. Więc tak to mniej więcej wygląda. No plus oczywiście wiara w to, że nie ma co wierzyć, prawda, ani Stanom Zjednoczonym, ani... No właśnie, to bardziej będą, znaczy te konsekwencje właściwie dla regionu będą istotniejsze, bo zobaczymy, jak zmieni się nastawienie państw arabskich w stosunku do Stanów Zjednoczonych, prawda, sojuszy ze Stanami, akordu Abrahama i tak dalej. Moim zdaniem nie pójdzie w kierunku jak gdyby to zamysłów naszych, czyli Zachodu. No właśnie, proszę Państwa, więc a propos jeszcze tego, co napisał Jar Golan i Jar Lapid, no Jara Golana Państwu zacytuję. Jar Golan napisał tak: Yahu Natan kłamał, obiecał historyczne zwycięstwo i bezpieczeństwo na pokolenia, a w praktyce dostaliśmy jedną z najpoważniejszych porażek strategicznych, jakiego państwo tam położone tam, gdzie chce, kiedykolwiek zaznało. Tutaj przelano krew, odeszli na drogę do Jerozolimy cywile, bohaterscy bojownicy, cały kraj schowany w schronach. Humanistyczna armia wykonała swoją część zadania i osiągnęła rezultaty, ale rząd Yahu Natana Smotricha i Ben Shvira ponownie poniósł porażkę, przekuwając ją w komunikat o zwycięstwie. Żaden z celów nie został... Teraz proszę posłuchać, co pisze lider opozycji w Knesecie. Otóż tak, żaden z celów nie został osiągnięty, program nuklearny nie został zniszczony, zagrożenie balistyczne pozostaje, reżim nadal panuje, a nawet wychodzi z tej wojny silniejszy. Co więcej, Iran posiada wzbogacony uran, kontroluje ciśninę Ormus i dyktuje warunki, a państwa położnego tam, gdzie chce, po raz kolejny, jak w strefie opatrunku, nie ma w pokoju, nie decyduje, nie ma wpływu. To jest znów ten sam obraz, siły w humanistycznej armii wygrywają, państwo położone tam, gdzie chce, przegrywa. Nie z powodu bojowników, z powodu nieudalnego, ekstremistycznego i niebezpiecznego rządu, który nie potrafi przekuć osiągnięć militarnych w bezpieczeństwo narodowe. To nie jest historyczne zwycięstwo, to całkowita porażka, która zagraża bezpieczeństwu państwa położonego tam, gdzie chce, na lata. Proszę Państwa, bardzo, bardzo podobny komunikat pojawia się również jeszcze u Jara Lapida. Państwo pamiętacie, człowiek o trzech babciach, Jar Lapid. Więc opozycja jest jakby przekonana w pełni, zresztą używa tych, znaczy ja się zgadzam z tymi argumentami, które przedstawił Jar Golan, tak? Znaczy żaden z tych celów tej wojny nie został osiągnięty, przynajmniej na razie. Może coś się zmieni przy stole negocjacyjnym. Proszę Państwa, i mamy temat kolejny, nazwałem go sobie pokój czy przerwa w wojnie. Otóż no to już są szczegóły dotyczące, musimy mówić szczegóły dotyczące tych propozycji, tego co zostało złożone, to jaka jest percepcja również amerykańska, bo ona jest zupełnie inna niż blisko wschodnia. W każdym razie no, wiemy tyle, że Trump zgodził się zawiesić ataki na 2 tygodnie, jeżeli Iran otworzy cieśninę Ormus. Przypomnijmy, w cieśninie Ormus jest w tej chwili zgromadzonych około 800 statków, z czego około 460 to są tankowce. Mówimy oczywiście o tamtej stronie cieśniny, czyli tam, gdzie są w cieśninie, a nie na zewnątrz cieśniny. No więc to jest tak, że prezydent poinformował, że otrzymał od Iranu 10-punktową propozycję, która stanowi praktyczną podstawę do dalszych negocjacji. No więc już Państwu przywołałem, jakie to jest 10 punktów. On je dostał notabene wcześniej dużo, więc jeżeli uznaje je za jakieś nowe, to jest w ogóle kolejne mistrzostwo świata, jeśli chodzi o, delikatnie mówiąc, manipulacje. Natomiast no co napisał Arakci? Arakci napisał coś takiego: w imieniu Islamskiej Republiki Iranu wyrażam swoją wdzięczność do mojego drogiego brata premiera Pakistanu Sharifa i jego ekscelencji marszałka polnego Munira za ich wysiłki w celu zakończenia wojny w regionie. W odpowiedzi na ten braterską prośbę premiera Sharifa i rozważając teraz żądanie Stanów Zjednoczonych do negocjacji bazującej na ich 15-punktowej propozycji w takim samym stopniu jak oświadczenie Potusa, czyli Trumpa, o akceptacji generalnych założeń irańskiej 10-punktowej propozycji jako bazy do negocjacji. Ja niniejszym deklaruję w imieniu irańskiej Rady tej Bezpieczeństwa Narodowego. Po pierwsze, jeżeli ataki przeciwko Iranowi zostaną wstrzymane, nasze potężne siły zbrojne zaprzestaną swoich obronnych operacji. Przez okres dwóch lat, bezpieczne przejście przez cieśninę Ormus będzie możliwe poprzez koordynację z irańskimi siłami zbrojnymi i z uwzględnieniem ograniczeń technicznych. No i podpisany Said Abbas Araghchi, prawda, minister spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu, tak? Czyli krótko mówiąc, tak to wygląda. No więc macie Państwo dokładnie to, co zostało przedstawione, czyli 15-punktowy plan i zaakceptowanie frameworku, prawda, tej podstawy 10-punktowego planu irańskiego jako podstawy do negocjacji. 10-punktowy przedstawiłem, 15 tak samo. No więc zaledwie 90 minut przed tym, kiedy Trump zapowiedział zniszczenie całej cywilizacji, Trump przyznał właśnie, zgodził się na dwutygodniowy rozejm. Tutaj Trump napisał jeszcze, pod warunkiem, że Islamska Republika Iranu zgodzi się na całkowite, natychmiastowe i bezpieczne otwarcie cieśniny Ormus, zgadzam się zawiesić bombardowanie i ataki na Iran na okres dwóch tygodni. Napisał też, osiągnęliśmy już, a nawet przekroczyliśmy wszystkie cele wojskowe, jesteśmy bardzo dalecy od ostatecznego porozumienia dotyczącego długoterminowego pokoju z Iranem, powiedział Trump. 10-punktowa propozycja otrzymana z Teheranu, jak powiedział, stanowi praktyczną podstawę do negocjacji. Trump dodał, to będzie dwustronne zawieszenie broni. Trump powiedział, że jego decyzja była odpowiedzią na apel premiera Pakistanu, Shehbaza Sharifa i dowódcy wojskowego generała, właśnie to feldmarszałka, prawda, Asima Munira, którego rząd pełni funkcję mediatora między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Napisał Sharif, natomiast wysiłki dyplomatyczne na rzecz pokojowego rozwiązania postępują stabilnie. Szczerze proszę prezydenta Trumpa o przedłużenie terminu o dwa tygodnie. No i w oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu Trumpa Sharif poinformował, że delegacje zostały zaproszone w piątek do Islamabadu. Do Islamabadu w celu dalszych negocjacji w sprawie ostatecznego porozumienia rozstrzygającego wszelkie spory. Powiedział też, że zawieszenie broni obejmie Liban, gdzie państwo położone tam, gdzie chce, prowadzić masową kampanię ataków na wszystko, co się rusza. Otóż Pakistan przewodzi tej grupie mediacyjnej, w niej jest także Egipt i Turcja, która poszukuje wyjścia z wojny. No ponieważ Trump akurat nawiązał szczególne więzi z Munirem, który zresztą, jak Państwo pamiętacie, jako pierwszy oficjalnie i na piśmie zaproponował, żeby Trump dostał Nagrodę Nobla, wysłał to do Komitetu Noblowskiego, w związku z tym Trump od tamtej pory Munira kocha i rzeczywiście zaprasza go osobiście, nawet bez władz cywilnych właśnie, do Waszyngtonu. Także zresztą nazywa go jego swoim ulubionym feldmarszałkiem, więc to pewnie mu się ten też tytuł podoba. W każdym razie stwierdził też właśnie Araghchi, że zapowiada, akceptuje przez Trumpa, że dokładnie mówiąc, w imieniu Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego stwierdził, że odpowiada też to na prośbę Pakistanu i akceptację przez Trumpa ogólnych ram 10-punktowej propozycji negocjacyjnej Iranu. Napisał, jeśli ataki na Iran zostaną wstrzymane, tak jak Państwu powiedziałem, nasze potężne siły zbrojne zaprzestaną działań obronnych i że to właśnie bezpieczne przejście przez cieśninę Ormus będzie możliwe dzięki koordynacji z irańską armią. No więc w tych 10-punktowym wniosku, jak przypomina prasa amerykańska, Trump określił ją sam jako podstawę negocjacji. Iran domagał się właśnie trwałego zakończenia wojny, zaprzestania wszelkich ataków na oś oporu, czyli na Jabollahy. Co więcej, ustanowienie formalnego protokołu dotyczącego przejścia przez cieśninę Ormus, zapewniającego Iranowi rolę nadzorczą. Lista zawiera również postulaty uznania prawa Iranu do wzbogacenia uranu, wycofania amerykańskich sił bojowych z baz i punktów rozmieszczenia wojsk w regionie, pełnego odszkodowania za szkody wojenne, zniesienia wszystkich sankcji wobec Iranu oraz uwolnienia wszystkich irańskich aktywów przechowywanych za granicą. No więc jeszcze w bardzo krótkim oświadczeniu dziś rano biuro Yahoo Natana oświadczyło, że popiera decyzję Trumpa o zawieszeniu ataków na Iran na 2 tygodnie pod warunkiem natychmiastowego otwarcia cieśnin przez Iran i zaprzestania wszelkich ataków na USA i państwo położone tam, gdzie chce i jeszcze kraje w regionie. Państwo położone tam, gdzie chce wspiera również wysiłki USA mające na celu zapewnienie, że Iran nie będzie stanowił zagrożenia nuklearnego, rakietowego i terrorystycznego. Stany Zjednoczone zapewniły państwo położone tam, gdzie chce, że są zdecydowane osiągnąć te cele w nadchodzących negocjacjach. W zastrzeżeniu natomiast dodał, że zawieszenie broni nie obejmuje Libanu. I tutaj mamy właśnie pierwsze pytanie, pierwszy duży znak zapytania, bo nie wiadomo tak naprawdę, czy co zrobi Iran w takiej sytuacji, czy porzuci Jabollah, czy też nie. To generalnie, jeśli chodzi o różnych tam negocjatorów, którzy dzisiaj się wypowiadali już jako komentatorzy, to twierdzą, że jeżeli to 2-tygodniowe zawieszenie broni utrzyma się przy poważnych rozmowach, jedno jest jasne, zmiana reżimu jest nieaktualna. To pisze Aaron Miller, to jest taki weteran negocjacji na Bliskim Wschodzie, zarówno zarządów republikanów i demokratów, on brał udział w tych negocjacjach, więc twierdzi, że zmiana reżimu jest nieaktualna. Legitymizacja tego reżimu jest w cenie. Im więcej bezpośredniego zaangażowania, tym bardziej nowa rzeczywistość przypomina starą. Czyli krótko mówiąc, właśnie ten, że jak napisał, represyjny reżim przetrwał najpotężniejszą armię świata. No i to jest takie samo jest zdecydowanie moje zdanie. No, prasa amerykańska twierdzi też, że chociaż zawieszenie broni może się nie podobać, to jednak Trump ma swoje powody, żeby chcieć zakończyć ten konflikt. Po pierwsze, ma dwukrotny wzrost cen gazu, spadające gwałtownie notowania w związku ze zbliżającymi się wyborami uzupełniającymi. Po ogłoszeniu zawieszenia broni, co prawda baryłka ropy natychmiast spadła około 14%, natomiast ceny kontraktów terminowych na akcje gwałtownie wzrosły. Przez większość wtorku jeszcze nieuchronny atak Stanów na Iran wydawał się być pewny. Ta apokaliptyczna groźba, po której, no żeby uspokoić jednak rynki, Biały Dom wydał oświadczenie, że nie będzie używał broni nuklearnej, bo takie również pojawiła się interpretacja tego, co powiedział w tym momencie Trump, co zresztą wcale by nie było niemożliwe w jego wydaniu. W każdym razie, tak czy inaczej, ta cała awantura, te ostatnie 24 godziny, no wywołały bardzo, po pierwsze, niespodziewaną aktywność Watykanu, który zwykle się wypowiada w sposób stonowany i dużo później niż się coś wydarzy. Więc jak to tam było kiedyś na Ojcu Chrzestnym, państwo pamiętacie, był taki słynny tekst właśnie, że ta cierpliwość wynika z kontemplacji wieczności, więc się nic nie dzieje tam szybko. Natomiast tutaj działo się szybko, co więcej, pojawiło się naprawdę, no już mówiące jednym głosem, praktycznie wszyscy komentatorzy podstawowi ruchu MAGA zaczęli wręcz domagać się właśnie 25. poprawki, twierdzić, że tam coś się już odkleiło zupełnie i że musi zostać przyklejone przy pomocy działań konstytucyjnych, bo przy pomocy chyba żadnych innych się nie da. No i generalnie ten cały ruch maga się, znaczy ja mówię o tej części publicystycznej. No i znowu, proszę Państwa, zawsze powstaje pytanie, na ile ta część publicystyczna będzie miała wpływ na rząd dusz. To są ludzie, którzy mają w sumie miliony widzów. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że oni się powtarzają. No, pewnie się powtarzają, no ale to są ludzie, którzy, krótko mówiąc, wynieśli Trumpa do władzy. No właśnie tą swoją propagandą, swoją publicystyką, a większość z nich się przeraziła tym, co Trump może zrobić. Więc to się rzeczywiście zdarzyło dużo. Więc tutaj zresztą demokratyczni ustawodawcy, no więc tam byli w stanie daleko posuniętego wzbudzenia. Niektórzy, zresztą republikanie też, niektórzy nawet wzywali właśnie do właśnie tej 25. poprawki. Więc krótko mówiąc, tam się zaczęło już dziać na poważnie. No ale to właśnie było związane prawdopodobnie z tą perspektywą, że mogą być w tym momencie, szczególnie ci, którzy głosowali za tymi nadzwyczajnymi uprawnieniami wojennymi prezydenta, a prezydent być może użyje broni nuklearnej i oni będą za to odpowiedzialni, więc tutaj dla niektórych z nich chyba im coś tam ręka zadrżała. Krótko mówiąc, kierownictwo demokratów w Izbie Reprezentantów stwierdziło w oświadczeniu, że Trump jest całkowicie niezrównoważony, wezwało ustawodawców do natychmiastowego powrotu na sesję i głosowania nad zakończeniem wojny. Ted Lieu, to jest z Kalifornii, to jest czwarty demokrata w kierownictwie Izby Reprezentantów, zaapelował do Pentagona, by nie wykonywał żadnych rozkazów zmierzających do wytępienia całej cywilizacji. Schumer powiedział w oświadczeniu, że cieszy się, że Trump się wycofał i rozpaczliwie szuka jakiegokolwiek wyjścia z tej absurdalnej sytuacji. Więc takie mamy, proszę Państwa, w tej chwili sytuację, jeśli chodzi o samo zawieszenie broni. Czyli mamy wiele jeszcze niewiadomych, mamy kilka punktów takich, które są punktami delikatnie mówiąc spornymi. Mamy, jeżeli chociaż połowa z tego, co zostało zapowiedziane przy okazji tego zawieszenia broni i tych rozmów się spełni, to mamy najprawdopodobniej raczej świętowanie. Znaczy, oczywiście Trump ogłosił już zwycięstwo w wojnie, natomiast ja uważam, że Teheran będzie miał podstawy do świętowania własnego święta zwycięstwa. Także wszyscy będą szczęśliwi, proszę Państwa. To też jest taka rzadka rzecz przy okazji współczesnych wojen, coraz częściej się zdarzająca, że wszystkie strony ogłaszają zwycięstwo. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że to, co jest prawdopodobnym dziedzictwem tej wojny, to jest no, oczywiście przeświadczenie Iranu o tym, że musi jeszcze bardziej rozbudowywać swój arsenał rakietowy, ponieważ to jest dla niego jedyna gwarancja suwerenności, to po pierwsze. I to taki potencjał, żeby zdławić obronę przeciwlotniczą wszystkich państw w regionie jednocześnie. I druga rzecz na pewno, którą sobie Iran zakonotuje, no to jest kwestia, właściwie co będzie mógł nie tylko zakonotować, ale również zrealizować, to jest kwestia regulacji statusu cieśniny Ormus przy pomocy traktatu dwustronnego, międzynarodowego, tego jeszcze nie wiemy, w każdym razie przyznanie jakiejś suwerenności dla Iranu nad cieśniną. Co jest zmianą no, dla żeglugi światowej negatywną, dla Iranu jak najbardziej pozytywną, prawda? Proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny, to jest papież o pokoju. To już papież Leon XIV, pierwszy papież urodzony w Stanach Zjednoczonych, udzielił we wtorek rzadkiej reprymendy prezydentowi Trumpowi, stwierdzając, że groźba zniszczenia całej cywilizacji Iranu jest, jak powiedział, naprawdę niedopuszczalna. Otóż powiedział też dzisiaj, jak wszyscy wiemy, pojawiło się również zagrożenie wobec całego narodu irańskiego i to jest naprawdę niedopuszczalne, powiedział właśnie papież dziennikarzom we wtorek wieczorem we Włoszech. Z pewnością mamy do czynienia z kwestiami prawa międzynarodowego, ale co najważniejsze, jest to kwestia moralna dotycząca dobra całego narodu. No, Trump wcześniej zagroził zniszczeniem każdego mostu i elektrowni w Iranie, jeśli Teheran właśnie nie otworzy cieśniny Ormus, którą wcześniej powiedział, że jest już prawie że otwarta i jest niepotrzebna. Potem chciał, żeby statki już mogły przepływać, potem chciał, żeby to floty europejskie walczyły o cieśniny Ormus. Przypomnijmy, że jeszcze wcześniej chciał, żeby flota amerykańska, ale flota amerykańska powiedziała, że nie. Tym bardziej, że zdaje mi się chodziło też o to, że zepsutymi toaletami to już w ogóle nie może walczyć. W każdym razie, krótko mówiąc, wtedy wojskowi amerykańscy powiedzieli, że nie, że to jest za duże ryzyko. Więc krótko mówiąc, teraz było to zniszczenie właśnie każdego mostu i elektrowni, jeżeli nie zostanie otwarta. Co zresztą pokazuje tak na marginesie, że ten właśnie miecz Damoklesa wiszący nad całą gospodarką światową, czyli blokada cieśniny Ormus, okazała się najbardziej skutecznym bronią, powiedzmy, Iranu. W pierwszym roku swojego pontyfikatu Leon XII unikał bezpośredniego angażowania się w politykę amerykańską, ale konsekwentnie wzywał do zakończenia amerykańsko-rzymiańskich ataków na Iran i powrotu do dialogu w celu rozwiązania konfliktu. Wyraźnie odrzucił też próby niektórych członków administracji Trumpa, żeby przedstawiać wojnę w kategoriach chrześcijańskich. To już tutaj, to widać było, że Watykan to już zagotowało. Warto przyznać, że Pete Hegseth wezwał w marcu Amerykanów do modlitwy o zwycięstwo w bitwie w imię Jezusa. A otóż papież wkrótce potem ostrzegł przed wzywaniem imienia Jezusa w bitwie, mówiąc, że Jezus nie wysłuchuje modlitw tych, którzy prowadzą wojnę, lecz je odrzuca. W homilii wygłoszonej podczas mszy przed Wielkanocą w zeszłym tygodniu Leon XII powiedział, że misja chrześcijańska została wypaczona przez pragnienie dominacji całkowicie obce drodze Jezusa Chrystusa. Następnie w niedzielę wielkanocną ponowił swoje wezwanie do pokoju. Powiedział, w tym dniu świętowania porzućmy wszelkie pragnienie konfliktu, dominacji i władzy i błagajmy Pana, by udzielił pokoju światu spustoszonego wojnami. Zresztą właśnie to powiedział do wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra. Trump narzucił Iranowi we wtorek termin otwarcia cieśniny Ormus pod groźbą dewastacji. Papież natomiast naciskał na dyplomację. Mówił, wróćcie do stołu, porozmawiajmy, poszukajmy rozwiązań w sposób pokojowy. No kilka godzin później, na krótko przed upływem terminu, tej godziny 20, Trump ogłosił to zawieszenie broni, prawda? Więc tutaj ciągu dalszego reakcji Watykanu nie mamy. Natomiast tutaj jest jeszcze, powiedział tak, opuszczając właśnie jeszcze papież Leon XII, opuszczając swój dom w Castel Gandolfo, powiedział, powtórzę po prostu to, co powiedziałem w niedzielnym orędziu Urbi et Orbi, apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, aby zawsze szukali pokoju, a nie przemocy, aby odrzucili wojnę, zwłaszcza wojnę, którą wielu uważa za niesprawiedliwą, która stale eskaluje i niczego nie rozwiązuje. Dodał jeszcze, jedynie prowokuje wzrost nienawiści. Wezwał właśnie przywódców do powrotu do stołu negocjacyjnego, znalezienie pokojowego rozwiązania, żeby zakończyć wojnę, wskazując, że ataki na infrastrukturę cywilną są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Powiedział, pamiętajmy zwłaszcza o niewinnych dzieciach, osobach starszych, chorych, o tak wielu ludziach, którzy stali się lub staną ofiarami tej trwającej wojny. Wezwał również obywateli wszystkich krajów do skontaktowania się z przywódcami politycznymi i przekazania im, aby działali na rzecz pokoju i odrzucili wojnę. Natomiast w oświadczeniu na przykład dla Politico rzecznik Białego Domu Anna Kelly powiedziała, naród irański z radością przyjmuje odgłos bomb, ponieważ oznacza to, że jego ciemiężcy przegrywają. Prezydent będzie zawsze wspierał niewinnych cywilów, unicestwiając terrorystów i tak dalej. Można uniknąć większych zniszczeń, jeśli reżim zrozumie powagę sytuacji i zawrze porozumienie z USA. Więc to się chyba niespecjalnie biegało z tym, co mówił Watykan. W każdym razie tutaj co jeszcze? No właśnie, ciekawostka jest jeszcze taka, że w ogóle w Stanach Zjednoczonych tam się mocno gotuje, jeśli chodzi o to, co wyprawia ostatnio i Trump, i Hexet w szczególności. Ciekawe właśnie, co jeszcze zrobią. W każdym razie konferencja biskupów katolickich Stanów Zjednoczonych na czele z arcybiskupem Paulem Coakleyem wezwała Trumpa do odsunięcia się od krawędzi wojny i wynegocjowania sprawiedliwego rozwiązania, zanim zginą kolejne osoby. Coakley powiedział, groźba zniszczenia całej cywilizacji i celowe ataki na infrastrukturę cywilną nie mogą być moralnie uzasadnione. Istnieją inne sposoby rozwiązywania konfliktów między narodami. Także macie Państwo tutaj głos Kościoła. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat, który na pewno Państwa zainteresuje, bo Państwo się bardzo często pytacie, no dobra, a co kongres na to, prawda? Więc co kongres, no co demokraci, to w zasadzie generalnie wiadomo. Natomiast mamy coś, co ja sobie nazwałem wojenną agendą republikanów, ponieważ republikanie też mają pewien kalendarz dotyczący wojny w Iranie. On może ma mniej wspólnego z jakąś tam czy moralnością, czy kwestiami humanitarnymi, ale bardzo dużo wspólnego z amerykańską polityką. I dla nich ta wojna jest wojną mocno niewygodną. Znaczy w sensie również w tej chwili prowadzenia kampanii wyborczej, bo kampania wyborcza już się w Stanach Zjednoczonych zaczyna nabierać rozpędu, tak? Otóż, no więc ze względu na to, że Trump zagroził eskalacją konfliktu w Iranie, zanim jeszcze we wtorek wieczorem złagodził swoje ultimatum, ustawodawcy, to prawda, po przerwie świątecznej wrócą do Waszyngtonu dopiero w przyszłym tygodniu, ale niektórzy republikanie ustalili własny termin, który zbliża się do końca tego miesiąca. Otóż twierdzą, że prawo federalne nakłada na prezydenta obowiązek uzyskania zgody kongresu, jeżeli operacje wojskowe w Iranie trwają dłużej niż 60 dni. Właściwie to jest tak dokładnie, że to jest 60 dni plus 30 na wycofanie się ewentualne. No więc konstytucja przyznaje kongresowi prawo do wypowiadania wojny i finansowania sił zbrojnych, ale czyni prezydenta naczelnym dowódcą sił zbrojnych kraju. Już o tym jeszcze opowiadałem. W każdym razie w 1973 roku, właśnie po doświadczeniach wojny w Wietnamie, kongres ustalił ustawę o uprawnieniach wojennych, tzw. War Powers Act, odrzucając weto ówczesnego prezydenta Nixona. Ustawa nakazuje prezydentowi powiadomienie kongresu w ciągu 48 godzin od wysłania wojsk amerykańskich, czyli to jest, Państwa, w takiej sytuacji, pamiętacie Państwo na pewno ten odcinek edukacyjny, jeszcze tylko przypomnę, takiej sytuacji, to jest, ponieważ no, konstytucja zakładała, że może być taka sytuacja, w której kongres nie da rady zadeklarować wojny, no bo się po prostu ci kongresmeni wtedy jeszcze bryczkami czy konno, zanim dojadą do Waszyngtonu, to już wróg może trzy razy się przejechać po całych Stanach. W związku z tym prezydent ma możliwość prowadzenia wojny bez zgody jak gdyby kongresu. Albo bez, znaczy zgoda musi być, ale dopiero wtedy, kiedy się kongres będzie w stanie zebrać. Więc krótko mówiąc właśnie też, żeby wypracować pewien kompromis, żeby prezydent mógł bronić kraju, zanim się wezwie kongres, tym bardziej, że nie wiadomo, czy będzie się jeszcze w ogóle co wzywać, to musi być taka możliwość, żeby on mógł prowadzić wojnę, prawda, a nie deklarować wojnę. I to jest tak, że w ciągu 48 godzin od wysłania wojsk amerykańskich, czyli od tego właśnie pójścia na wojnę, prezydent musi powiadomić kongres. Natomiast w ten sposób rozpoczęte działania wojskowe po 60 dniach muszą zostać zakończone, chyba że kongres albo przegłosuje wypowiedzenie wojny, albo uchwali ustawę zezwalającą na użycie siły. No więc ten okres 60 dni może zostać przedłużony, jeżeli prezydent pisemnie poświadczy kongresowi, że dalsze użycie siły jest konieczne dla bezpiecznego wycofania wojsk amerykańskich. No więc w artykule opublikowanym w zeszłym tygodniu senator Curtis, to jest republikanin z Utah, powołał się na ustawę o uprawnieniach wojennych i na to właśnie stratę prawie 60 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Wietnamie, żeby wyjaśnić, dlaczego nie poprze operacji wojskowych Iranie trwających dłużej niż 60 dni, chyba że Trump uzyska zgodę kongresu. Curtis dodał w piątek w mediach społecznościowych, chociaż popiera działania prezydenta, nie poprze finansowania dalszych operacji wojskowych w Iranie, dopóki kongres formalnie nie wypowie wojny. Powiedział, musimy być świadomi historii i konstytucji. Don Bacon, to jest republikanin z Nebraski, powiedział we wtorek, że zgadza się z Curtisem. Powiedział, popieram propagowanie militarnej odpowiedzi na działania Irańczyków, ale uważam, że powinniśmy mieć też coś do powiedzenia. Dodał, że jeżeli kongres nie zatwierdzi operacji wojskowych po 60 dniach, musicie zaprzestać. Uważam więc, że zgodnie z prawem musimy się zaangażować, a prezydent musi przedstawić kongresowi swoje argumenty. No więc administracja Trumpa próbuje argumentować, że ustawa o uprawnieniach wojennych jest niezgodna z konstytucją. Sam Trump jednak przyznaje, niedawno unika słowa wojna, mówiąc o Iranie, z powodu właśnie obaw związanych z brakiem zgody kongresu. Trump zresztą powiedział 25 marca podczas kolacji Narodowego Komitetu Partii Republikańskiej, nie użyje słowa wojna, ponieważ twierdzą, że użycie słowa wojna może nie być dobrym pomysłem. Nie lubią słowa wojna, bo trzeba uzyskać zgodę, więc użyje słowa operacja wojskowa, co w istocie jest prawdą. Operacja specjalna, proszę Państwa. Putin 2.0. W każdym razie Vance przemawiał na kilka godzin przed wyznaczonym przez prezydenta Trumpa terminem w sprawie właśnie tej ciśniny Ormus, ale też nie powiedział w tej sprawie nic nowego. W niedzielnym programie Meet the Press kongresman Mike Lawler, to jest republikanin z Nowego Jorku, zauważył, że kongres formalnie nie wypowiedział wojny od czasów II wojny światowej, chociaż ustawodawcy głosowali za autoryzacją innych wojen, w tym Iraku i Afganistanie. Lawler powiedział, że jego zdaniem administracja Trumpa działa zgodnie z prawem, formalnie powiadamiając kongres w ciągu 48 godzin, bo to zrobiła. Potem zakwestionował argument demokratów i paru republikanów, że dotychczasowe operacje są nielegalne, ponieważ nie doszło do wypowiedzenia wojny, nie wydano zgody kongresu, ani nie doszło do stanu wyjątkowego w wyniku ataku na siły USA. Więc od początku wojny republikańscy senatorowie wielokrotnie głosowali za odrzuceniem rezolucji, które ograniczyłyby możliwości Trumpa do prowadzenia operacji wojskowych. Ostatnio miało to miejsce 24 marca, czyli niedawno. Rezolucja w sprawie uprawnień wojennych Iranu zaproponowana przez, znaczy chodzi oczywiście o uprawnień wojennych dotyczących Iranu, tak, zaproponowana przez senatora Murphy'ego z Connecticut została zablokowana niemal w całości przez podziały partyjne. Senator Rand Paul, to jest republikanin z Kentucky, dołączył do większości demokratów, głosując za nią. Natomiast John Fetterman, demokrata z Pensylwanii, głosował przeciwko niej, znowu, czyli razem z republikanami. Więc kongres nigdy nie wykorzystał skutecznie ustawy o uprawnieniach wojennych do ograniczenia władzy prezydenta i nie jest jasne, czy po 60 dniach to się jakoś zmieni. No ale tak czy inaczej, taki pomysł jest. Tutaj Tom Tillis, republikanin z Karoliny Północnej, powiedział, zegar zaczyna tykać po 60 dniach, trzeba zacząć wychodzić. Powinniśmy więc o tym pamiętać, ponieważ zamierzam czytać jasny tekst rezolucji w sprawie uprawnień wojennych. Jeśli znajdziemy się w tym okienku, musimy myśleć inaczej. Republikanin z Missouri, Hawley, powiedział, że po 69 dniach nadejdzie moment, w którym Trump będzie musiał zwrócić się do kongresu o autoryzację. Powiedział, sama ustawa przewiduje, że po 60 dniach administracja musi zwrócić się do kongresu. Zakłada to, że będą przestrzegać wszystkich parametrów, co moim zdaniem ma miejsce. Myślę, że prawie zawsze, jeśli zamierzamy wysłać wojska lądowe do przedłużającego się konfliktu, potrzebujemy autoryzacji kongresu. No, Liza Murkowski powiedziała, że rozmawiała z kolegami o opracowaniu formalnego upoważnienia do użycia sił zbrojnych w Iranie. Stwierdziła, że prawdopodobnie nałoży to na administrację pewne ograniczenia i wymogi dotyczące raportowania. Powiedziała, myślę, że istnieje zainteresowanie, aby dowiedzieć się, jak to może wyglądać. Czy nie chcielibyśmy wszyscy wiedzieć, że jutro to się skończy i że wszystko będzie w lepszym stanie, ale po prostu nie sądzę, żebyśmy się tam znaleźli. Potem mamy jeszcze Tima Kaine'a, to jest demokrata z Virginii, który wesłał w poniedziałek lidera większości w Senacie, akurat republikanina z Dakoty Południowej, do wcześniejszego wznowienia obrad Senatu po wpisach Trumpa właśnie o tych zniszczeniach i tak dalej. Kaine napisał, wpisy i groźby Trumpa z weekendu są niezrównoważone i pokazują narastającą niestabilność psychiczną i moralną, której nie można ignorować. Także tak to wygląda mniej więcej w tej chwili w Kongresie. Republikanie, tak jak powiedziałem, oni nie są przeciwni specjalnie wojnie, natomiast są zwolennikami tego, żeby jednak nie omijać ustaw, nie łamać konstytucji, a w każdym razie nie łamać tej ustawy o uprawnieniach wojennych. No i będą prawdopodobnie próbowali co doprowadzić do głosowania, no to będzie to głosowanie może być wygrane przez Trumpa. Ale jak wiemy, Trump bardzo nie lubi się odwoływać do Kongresu i jak tylko może, to tego stara się unikać. Proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny, który zwykle, jak dzisiaj widziałem prasę z samego rana, to najczęściej jest jako tytuł przedstawiane Kocham Wiktora, prawda? Więc tutaj ja sobie pozwoliłem napisać Vance u Orbana, prawda? Żeby się tak bardzo jasno w kwestii Wiktora nie deklarować. W każdym razie to jest w atmosferze właśnie takiego show biznesowego, biznesowej imprezy, uroczystej ceremonii, no, wiceprezydent Vance, ale również Trump, jak się okazuje, chociaż Trump przez telefon, rozpoczęli ostatnią fazę kampanii wyborczej na Węgrzech. Wiecie Państwo, ja bym dowcipnie zrobił tak, że jak będą tam te karty głosowania, to może umieścić Vance'a i Trumpa, zobaczymy, bo może Węgrzy wybiorą właśnie Vance'a albo Trumpa i wtedy będzie przynajmniej jasne. W każdym razie Vance właśnie obsypał premiera Orbana, zresztą Trump też, hojnymi pochwałami. Zresztą właśnie Vance nie dość, że osobiście kibicował Orbanowi w Budapeszcie, to jednocześnie właśnie zadzwonił do Trumpa, prawda? Trump zaczął opowiadać właśnie, że go tam, że kocha i tak dalej. No jest, zresztą, znaczy na pewno jeśli chodzi o pokazanie, to jest mój człowiek. Co prawda zdaje się, że również Władimir, że tak powiem, mógłby powiedzieć to samo o Orbanie i zresztą na pewno jakieś ciepłe słowa, ale jakoś Ławrowa czy ani Pieskowa nie wysłał na Węgry, co może byłoby przynajmniej tutaj otwarte. Mielibyśmy porozumienie ponad podziałami, prawda, wokół Orbana. No Orban jest oczywiście znienawidzony przez liberałów, chwalony przez MAGA. Jest na pewno chwalony przez MAGA za otwartą pogardę dla Unii Europejskiej, za działania wobec migrantów i aktywistów promujących postęp, jak to ładnie się mówi, postępowe cele społeczne. No, generalnie, jeżeli Fidesz przegra, chociaż nie wiadomo, czy przegra, to będzie oczywiście poważny cios dla, jak to określają właśnie magowie, patriotycznych partii europejskich. W ten sposób się określa obecnie partię skrajnej prawicy, choć powiedzmy sobie szczerze, tamtej skrajności prawicowej to jest tak różnie. One mają na pewno wspólne mianowniki, na przykład silnie prorosyjskie, mocno antyukraińskie, bardzo proamerykańskie, a w sensie promagowe, bo to tak nie chodzi o Stany Zjednoczone jako takie, ale właśnie ruch MAGA. Tutaj no Trump powiedział telefonicznie, uwielbiam Węgry, uwielbiam Wiktora, mówię wam, to fantastyczny człowiek, jestem wielkim fanem Wiktora, jestem z nim całym sercem. Orban dodał właśnie wśród azjatycznych okrzyków, wykonał fantastyczną robotę, nie pozwalając migrantów szturmować waszego kraju, najeżdżać waszego kraju. I tutaj no, zostało generalnie okrzyknięte cała ta tyrada jako masowy wiec z okazji Dnia Przyjaźni Węgiersko-Amerykańskiej, co też jest dużo w mierze prawdą. W każdym razie to jest tak, że tutaj że Trump zadzwonił, to jest dla... Właśnie to jest, proszę Państwa, największa zagadka, tak? Czy to, tak jak we Włoszech, zaszkodzi, czy też pomoże Orbanowi. No, jak widzimy, Trump nie ma specjalnie za dobrej prasy generalnie na świecie, ale być może wśród wyborców akurat prawicy węgierskiej ma, więc to będzie, proszę Państwa, najlepszy sposób testu, prawda, nad urną wyborczą. Zobaczymy, czy będzie jakaś zasadnicza zmiana w poparciu, czy też nie. Tym bardziej, że to poparcie ze strony Vance'a jest... No Vance nie jest showmanem, nie jest takim ciepłym człowiekiem, prawda, jak Trump, który potrafi swoimi emocjami lub albo ludzi mocno jakby odrzucić, albo przyciągnąć. Więc to jest stonowany, o tak to ładnie chyba ktoś określił. Natomiast no, Trump nie jest, w związku z tym zobaczymy właśnie, jak te emocje się przełożą na wyniki Orbana. Trzeba pamiętać, że po 16 latach władzy Orban, no, jego partia Fidesz traci poparcie w większości sondaży, ale nie wiadomo, jak to będzie wyglądało do końca. Tam nie są uwzględniane, zdaje mi się, też głosy z zagranicy. Vance powiedział, Viktor Orban oczywiście wygra, i powiedział, że tutaj Vance'a, znaczy ich Orbana z Trumpem i Vance'em łączy, cytuję, moralna współpraca w obronie zachodniej cywilizacji. No więc jeżeli chodzi o największy problem Orbana w wyborach, czyli to chodzi o chwiejną gospodarkę Węgier, to Vance przytoczył ulubione właśnie hasła Fideszu, obwinił Unię Europejską, a nie korupcję i niegospodarność, o problemy gospodarcze. Vance powiedział, biurokraci Unii Europejskiej próbowali zniszczyć węgierską gospodarkę, aby wpłynąć na niedzielny wynik, bo nienawidzą tego człowieka. Dodał, że przywództwo Orbana może stanowić wzór dla kontynentu. No więc tutaj nie wiadomo, czy pomoc ze strony administracji Trumpa okaże się pomocna. Na pewno radykalna baza polityczna Orbana się zmobilizuje i skonsoliduje, tylko powstaje pytanie, czy to jest dostatecznie dużo, żeby wygrać. Ja nie jestem węgrologiem, od razu mówię, więc opowiadam Państwu to na podstawie tego, co przeczytałem ostatnio. Rzeczywiście tutaj Węgrzy są podobno zaniepokojeni wojną w Iranie, ponieważ to jest, no ale to jest tak jak cały ruch też MAGA, prawda, znaczy jest też zaniepokojony, bo to odbiega od czegoś, co Orban też przedstawia jako program pokojowy. No mówi, to nie nasza wojna, prawda, mówi o wojnie na Ukrainie, a tutaj nagle się okazuje, że jest inna wojna, bardziej nasza, choć bardziej odległa, więc to się na pewno nie, może nie spodobać, albo to jest takim, powiedzmy, tutaj może być rozdźwiękiem między dążeniami elektoratu i Orbana. Czy dostatecznym, żeby mu zaszkodzić, nie wiadomo. Wiadomo na pewno, że Orban również dosyć intensywnie zabiegał o względy Rosji, ostatnio zresztą. No, chodzi przede wszystkim o zapewnienie niezawodnych dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, taniego jakby nie było cały czas, w porównaniu z tym, co się może wydarzyć na świecie. Przypomina się, że Trump pomógł Milejemu w Argentynie, no ale też trzeba pamiętać, że to spowodowało, to też tam była konkretny zastrzyk finansowy, konkretna potrzeba $4 miliardów i to zostało wyraźnie powiedziane, że jak nie zagłosujecie na Milejego, no to macie kryzys gospodarczy, bo nie będzie tych 4 miliardów. Jak zagłosujecie, no to będziecie mieli. No to zagłosowali i dostali, tak? Dostali, spłacili zresztą, udało się Milejemu tą gospodarkę uratować, ale w innej sytuacji pewnie Argentyna byłaby w bardzo złej sytuacji gospodarczej dzisiaj. Tutaj u Orbana tego nie ma, deklaracji zastrzyków gotówki też raczej nie było, przynajmniej tych oficjalnych. Co więcej, no jest zarówno, no trzeba też przypomnieć, że właśnie odwrotny skutek w Kanadzie, w Australii czy we Włoszech, ten właśnie dotyk Trumpa spowodował porażkę zwolenników Trumpa. Więc dlatego właśnie tutaj tym bardziej niewiadoma i tym bardziej ciekawe będą te wybory na Węgrzech. Orban generalnie, jak twierdzą media europejskie i zachodnie, umieścił wrogość wobec Ukrainy w centrum swojej kampanii reelekcyjnej. Przedstawia również Fidesz jako jedynego gwaranta bezpieczeństwa państwa, no w obliczu zagrożenia ze strony, powiedzmy, Ukrainy, albo też i bycia wciągniętymi w wojnę ukraińską, prawda? No my znamy mniej więcej tę retorykę, w Polsce też się taka pojawia, czy też pojawiała w niektórych ugrupowaniach w każdym razie. No jest to oczywiście, ta linia też przykrywa się z przekazami Kremla, który podobno dosyć aktywnie w tej chwili zabiega o Orbana. Znaczy tutaj mamy jeszcze, będziemy mieli, chyba dzisiaj już nie zdążymy, ale w każdym razie pojawiły się informacje o jakiejś umowie gospodarczej właśnie, którą ostatnio podobno Orban podpisał, chociaż nie została ona ujawniona, czy ona prawdziwa, czy nieprawdziwa, na razie poczekamy jeszcze do jutra, może to będzie więcej trochę informacji na jej temat. W każdym razie przed wizytą Vance'a Kreml poparł twierdzenia rządu Orbana, że Ukraina była zamieszana w podłożenie ładunków wybuchowych w pobliżu rurociągu przesyłającego rosyjski gaz ziemny przez Serbię na Węgry. Pieskow powiedział w poniedziałek, że Ukraina ma historię sabotażu i najbardziej prawdopodobne jest, że ślady zaangażowania reżimu kijowskiego zostaną znalezione w tym epizodzie. No tutaj nie wiadomo tak naprawdę, jak jeszcze jest z tym zaminowaniem rurociągu. No faktem jest, że tak, że przecież jakby jeżeli potrafią wysadzić podwodny rurociąg, to dlaczego nie naziemny? No tutaj to nie jest tak, że wąska specjalizacja, że Ukraina ma tylko specjalistów od wysadzania podwodnych rurociągów, prawda? Na pewno się znajdzie też ktoś, że tak powiem, który na suchym lądzie jest w stanie też coś wysadzić. No dobrze, ale to co, jak to będzie miało, czy to będzie miało w ogóle jakikolwiek wpływ na te wybory, czy to jest prawdziwa operacja, czy false flag, to już tego niestety nie rozstrzygniemy w tej chwili, to rozstrzygną, komu wierzą, bardziej rozstrzygną za chwilę wyborcy węgierscy przy urnach. Proszę Państwa, i mamy temat kolejny. Temat kolejny jest tematem bardzo ciekawym, jest tematem morskim. Otóż dzisiaj prasa branżowa zajmująca się właśnie gospodarką, ale też i ropą naftową, zastanawia się nad tym, w jaki sposób odkorkować cieśninę Ormus. Państwa, otóż przypomnijmy, że to Iran zgodził się, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze, że będzie to koordynowane z Iranem, no co jest zrozumiałe i powiedzmy akceptowalne, prawda? Pewnie ta koordynacja będzie też wymagała zapłaty Iranowi czegoś tam właśnie za tą koordynację, ale jest drugi element ważny dotyczący możliwości, tam jest powiedziane możliwości technicznych czy logistycznych. No więc próba przedarcia się jednocześnie 800 statków, z czego 400 kilkadziesiąt to są tankowce, może być dopiero przyczyną zakorkowania się na trwałe cieśniny Ormus. Więc krótko mówiąc, w tej chwili armatorzy, jak piszą właśnie tutaj specjaliści, spieszą, żeby zrozumieć w ogóle szczegóły zawieszenia broni między USA a Iranem. Tu nikt, proszę zwrócić uwagę, nie do końca one są spójne. No, mamy wystąpienie Trumpa i Araghchiego. No, to są podstawowe jak gdyby elementy, plus te dokumenty, prawda, które stanowiły podstawę, ale uwaga, przyszłych rozmów, a nie aktualnych. No więc wskazuje się, że kluczowy szlak wodny jest praktycznie zamknięty od czasu ataków USA i państwa opornego tam, gdzie chce, na Iran. To spowodowało właśnie, Iran zaostrzył, jak to ładnie mówiąc, kontrolę nad cieśniną, wywołując bezprecedensowy kryzys w dostawach energii. I no, w tej chwili nie ma możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa tysiącom marynarzy i ich ładunków. W związku z tym statki krążą po obu stronach, ruch spadł właśnie do zaledwie kilku statków wyznaczonych notabene, i to nie też niekoniecznie, że dziennie. Więc obie strony uzgodniły zawieszenie broni w zamian za ponowne otwarcie cieśniny. Przy czym właśnie tutaj Iran twierdzi, że zgodził się na 2 tygodnie bezpiecznego przepływu we współpracy ze swoimi siłami zbrojnymi i w ramach ograniczeń technicznych. Trump natomiast ogłosił całkowite, natychmiastowe i bezpieczne otwarcie, no ale tutaj to nie musi być ze sobą sprzeczne. Nie jest też jasne, czy strony uzgodniły już płatności tranzytowe, ani kiedy ten rozejm wejdzie w życie. No niby powinien w momencie ogłoszenia, jeżeli nie ma innej możliwości, no ale nikt nie chce jak gdyby sprawdzać, być tym pierwszym saperem, wiecie Państwo, który tą najpierw sobie tak zatka uszy, a potem tą nogą będzie sprawdzał, czy ta mina to tam jest, czy jej nie ma. No więc Trump poinformował w osobnym poście, że Stany Zjednoczone będą mogły pomagać w tym ruchu i postawać w pobliżu, aby zapewnić płynny przepływ. No więc jak dla armatorów, no to pierwsze wiadomości wystarczyły, żeby wzbudzić optymizm. Zresztą Japońskie Stowarzyszenie Armatorów, to jest wielka organizacja branżowa, było jednym z tych, które zadeklarowały, że sprawdzą szczegóły, a następnie przekażą informacje swoim członkom. Większość jednak ostrzega, że potrzebna będzie więcej przejrzystości, żeby statki mogły się poruszać, a w najlepszym przypadku wznowienie przepływu zajmie trochę czasu. Więc w tej chwili podczas pokoju wskazuje się, że dziennie przepływa około 135 statków przez cieśninę Ormus. No więc tutaj specjaliści twierdzą, że nie da się przywrócić globalnego przepływu towarów w ciągu 24 godzin. Właściciele tankowców, ubezpieczyciele i załogi muszą wierzyć, że ryzyko faktycznie się zmniejszyło, a nie tylko zatrzymało. No więc największą właśnie część stanowią, w tej floty stanowią tankowce. Kepler podaje 426 tankowców z ropą naftową i paliwami ekologicznymi, 34 gazowce z gazem skroplonym, 19 statków do przewozu właśnie skroplonego gazu ziemnego. Pozostałe statki przewożą towary suche, takie jak produkty rolne, produkty metalowe lub kontenery. No więc plany zawieszenia broni są koniecznym krokiem, ale tylko wstępnym. Nawet w ciągu 2 tygodni spodziewamy się wznowienia działań w sposób umiarkowany, a nie naraz. To twierdzi tutaj szef działu morskiego Azji w firmie brokerskiej Willis Towers, cytowany dzisiaj przez Bloomberga. Handlowcy i armatorzy będą teraz uważnie monitorować, które statki rozpoczynają przepływanie przez ciśnienie w obu kierunkach, zwłaszcza te, które normalnie nie miały ochrony ze strony Iranu i jak sobie radzą. W środę rano po obu stronach czekało w sumie ponad 1000 statków w grupach wokół Dubaju i Hor Fakkan. Tutaj no, generalnie pierwsze statki, które podjęły próbę wyjścia od czasu ogłoszenia, płyną parami w kierunku irańskich wyspy Larak i Keshm. Tutaj jeden z nich jest to Tur 2, objęty notabene sankcjami USA. I jest jeszcze Suezmax, statek pływający pod banderą Iranu. Teraz obok tankowca płynie też grecki masowiec Earth, którego historia rejsów w zatoce sugeruje, że albo fałszowano jego dane dotyczące lokalizacji, albo, jak to ładnie powiedziano, doszło do ingerencji ze strony broni elektronicznej. Ten właśnie statek nie ma właściciela, ani też zarządcy. Otóż, no tak przynajmniej twierdzi tutaj Kepler. Potem no, ruch statków LNG będzie szczególnie uważnie monitorowany, ponieważ od początku wojny żaden statek z LNG nie przepłynął przez ciśninę od początku właśnie wojny. Jedna z ostatnich prób tranzytu zakończyła się zawróceniem w ostatniej chwili. Przypomnijmy, 20% globalnego transportu LNG przechodziło przez ciśninę Ormuz. Więc według danych Międzynarodowej Organizacji Morskiej z końca marca na pokładach tych statków i innych użytkowych, prawda, i pomocniczych utknęło w sumie około 20 tysięcy cywilnych marynarzy. Więc to jest, proszę Państwa, ciekawostka, która się w tej chwili dzieje, w jaki sposób uda się i które statki przejdą w najbliższym czasie ciśninę Ormuz. No, polecam śledzenie. Ja będę się oczywiście, jeżeli coś się ciekawego wydarzy, będę Państwu opowiadał. Jeżeli nie, to możecie Państwo sobie próbować szukać na przykład w Bloombergu, bo Bloomberg Keplera najczęściej cytuje. Proszę Państwa, otóż mamy kolejny temat. Od razu zaznaczam, proszę Państwa, że ten temat jest z taką dużą gwiazdką, że jest to temat, co do którego jakby wiarygodności trudno jest w tej chwili rozstrzygać. On został podniesiony przez Politico, od razu podam źródło, ponieważ Politico stwierdziło, ja dlatego o tym mówię, ponieważ trwa kampania wyborcza na Węgrzech i tam tych właśnie informacji, dezinformacji pojawia się dużo, no ale też doszedłem do wniosku, że ten temat jest akurat do tego stopnia ciekawy, że go jednak Państwu przywołam. Otóż według dokumentów, do których właśnie dotarło Politico, sporządzonych przez rząd rosyjski, rząd węgierski, prawda, czyli rząd Orbana, podpisał z Rosją porozumienie o rozszerzeniu więzi gospodarczych, handlowych, energetycznych i kulturalnych. Rzekomo węgierski minister spraw zagranicznych i rosyjski minister Muraszko podpisali 12-punktowy plan określający obszary współpracy po grudniowych rozmowach w stolicy Rosji. Tekst nie został wcześniej upubliczniony, ale określa zakres, w jakim oba rządy będą współpracować w takich obszarach jak paliwo jądrowe, edukacja czy też sport. Czyli taki rodzaj, prawda, umowy o przyjaźni i współpracy wzajemnej, jak to kiedyś dawno temu było. No tutaj Orban afiszuje się ze swoimi bliskimi powiązaniami z Kremlem. Zresztą Madziar twierdzi właśnie, że to jest jego pięta Achillesowa. Natomiast no, znowu, czyli kontrkandydat, natomiast znowu oskarża rząd o jawną zdradę właśnie z powodu powiązań z Moskwą. Grudniowy szczyt w Moskwie był 16. spotkaniem rosyjsko-węgierskiej międzyrządowej komisji do spraw współpracy gospodarczej. Od tamtego czasu, zresztą w ogóle to jest tak, że to jest taka komisja, ona się została powołana w 2005 roku, spotyka się albo w Rosji, albo na Węgrzech, mniej więcej chyba raz do roku, tak? I oczywiście jest przerwą na inwazję, to jest jeszcze inna sprawa. Więc według tych dokumentów, do których zaznaczam, dotarło Politico, nikt inny chyba ich nie ma, Rosja i Węgry omówiły bieżące kwestie dwustronnej współpracy handlowej i gospodarczej, wspólnych działań w sektorze energetycznym, przemyśle, ochronie zdrowia, rolnictwie, budownictwie i innych obszarach wspólnego zainteresowania, a także w sferze kulturalnej i humanitarnej. Podkreślono znaczenie rozwoju długoterminowych, obustronnie korzystnych więzi między oba krajami w obszarach wspólnego zainteresowania. Więc Szijjártó był pytany o to, powiedział jedynie, że dwustronna współpraca Węgier kieruje się interesem narodowym, a nie jakąkolwiek presją na podporządkowanie się skrajnie stronniczym, liberalnym mediom głównego nurtu. No więc rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odpowiedziało z prośbą o komentarz. Proszę Państwa, według tego dokumentu od razu też zaznaczam, że on jest nazywany umową, ale nie wiadomo, czy jest to umowa, czy to jest to MOU, czy jakiś inny protokół uzgodnieniowy w ramach tego właśnie procesu, który tam funkcjonuje, więc tutaj też kolejna duża gwiazdka, że to jest określane jako umowa, ale umowa, zdaje mi się, musiała być ratyfikowana przez parlament, więc nie sądzę. W każdym razie umowa ta niby otwiera drogę rosyjskim firmom do rozpoczęcia nowych projektów energetycznych i wodorowych na Węgrzech oraz do zacieśnienia współpracy w zakresie ropy naftowej, gazu i paliwa jądrowego. Zgodnie z nią Budapeszt zgodził się rozważyć wzmocnienie edukacji rosyjskojęzycznej w kraju poprzez import nauczycieli z Rosji, a także wzmocnienie wzajemnego uznawania kwalifikacji i otwarcie programów wymiany dla studentów studiów podyplomowych. No, zgodnie z warunkami takiej umowy rząd węgierski poparł trwające programy wymiany w dziedzinach od sportu po sztuki cyrkowe. To akurat nic dziwnego. Co więcej jeszcze, premier Węgier konsekwentnie sprzeciwiał się, co prawda, z nałożeniem sankcji, natomiast w tym momencie to byłby jakiś precedens. Dlatego właśnie mówię, że dla mnie jest to sprawa dziwna o tyle, że tego typu umowa, która ma znaczenie dla europejskiego obszaru gospodarczego, musiałaby być jakoś notyfikowana, prawda, czy chociażby parlamentowi. Wynika z tego, że nie została, więc ja mam takie przeczucie, że jest to jakiś MOU, że to jest jakieś Memorandum of Understanding i ewentualnie jakiś protokół zbieżności, można powiedzieć, ale negocjowany w ramach pewnego procesu istniejącego i nie mający charakteru zobowiązania prawno międzynarodowego. Znaczy oczywiście pokazuje bliskość rządu Węgier do Rosji, wręcz ogromną, jak na przynajmniej obecne czasy na Zachodzie, ale też nic chyba kompromitującego specjalnie. Poza tym, że to samo może być uznane za kompromitujące dla przeciwników Orbana. No ale z drugiej strony, jakby się przeciwnicy Orbana tym przejmowali, to znaczy zwolennicy Orbana by się tym przejmowali, to by już dawno Orbana nie było, więc powstaje pytanie, jeżeli to jest taka specjalna wrzutka wyborcza, to jaki będzie miała skutek? Znowu, dla mnie to jest naprawdę ciekawe, jak to się wszystko przełoży, te wszystkie właśnie elementy na wybory na Węgrzech. Jak już będziemy mieli wyniki, to pewnie jakieś pracownie sobie spróbują pobadać właśnie takie rzeczy, jak to było i co miało największy wpływ na podejmowanie takich czy innych decyzji. Proszę Państwa, kolejny temat to jest Korea przeprasza Koreę. Otóż, to jest rzecz niebywała. Na niedawnym kongresie Partii Pracy retoryka północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una zaostrzyła się, gdy mówił o swoim południowym sąsiedzie. Południe, jak powiedział, jest niezmiennym głównym wrogiem i Pchenjan sprowokowany mógłby doprowadzić do całkowitego upadku Seulu. To tym bardziej wobec takich słów świeża ocena przez prezydenta Korei Południowej, prawda, pana Myunga, była tym bardziej zaskakująca. Otóż Lee Jae-myung jest człowiekiem szczerym i o szerokich horyzontach, to powiedział północno-koreański przywódca, zgodnie z nowym oświadczeniem jego siostry, która jest rzecznikiem, prawda, rzecznikiem reżimu. Więc to nieoczekiwane uznanie było następstwem poniedziałkowych przeprosin Lee za wpuszczenie dronów do przestrzeni powietrznej Korei Północnej przez Koreańczyków z południa. W ciągu kilku godzin Kim Yo-jong przekazała bratu wyrazy uznania i pochwaliła bardzo szczęśliwe i mądre zachowanie pana Lee. Biuro Lee odpowiedziało, wyrażając nadzieję, że szybkie wyrażenie intencji doprowadzi do pokojowego współistnienia na Półwyspie Koreańskim. No więc ta nagła wymiana uprzejmości i zdań była krótkotrwała, ale powiedzmy niezwykła, także wszyscy właśnie zastanawiali się, co się dzieje. I obniżyła na pewno trochę z temperaturę między dwoma krajami, które przecież formalnie nadal pozostają w stanie wojny. Otóż teraz, no reżim oczywiście Kima nie ma teraz wyraźnego powodu, żeby wszczynać wojnę, pomimo nawet tego, że Stany Zjednoczone część potencjału obrony powietrznej i piechoty morskiej właśnie przerzuciło do regionu Bliskiego Wschodu. No w każdym razie na poniedziałkowej konferencji prasowej Trump grożył właśnie cofnięciem Iranu, prawda, do epoki, poświęcił też czas na zachwalanie swoich ciepłych relacji z Kimem, prawda, z północno-koreańskim przywódcą. No więc no tutaj właśnie pokazuje się, że prawda, Kim prawie na pewno nie zmieni swojego negatywnego nastawienia do południa, ale te komplementy pod adresem Lee pokazują, że gniew Fenianu, powiedzmy, nie jest gniewem absolutnym, tak, że pojawiają się w nim jakieś szczeliny. No wydaje się być tak, że reżim Kima wydaje się zarządzać ryzykiem eskalacji przed planowaną na maj wizytą Trumpa w Chinach, żeby uniknąć wzniecania właśnie jakichś niepokojów przed szczytem o wysokiej stawce między mocarstwami, więc tutaj się prawdopodobnie nic nie zdarzy. Natomiast ta retoryka deeskalacji prawdopodobnie nie będzie miała oczywiście wpływu na stosunki międzykoreańskie. Wskazuje się, że administracja Lee stara się w jakiś sposób udobruchać Fenian, oferując zaangażowanie sektora prywatnego, ograniczenie niektórych ćwiczeń wojskowych ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast Korea Północna do tej pory nie odpowiedziała na żadną z tych propozycji. I po tej krótkiej wymianie zdań, gdzie tak przypomnijmy, no Korea Południowa przeprosiła, siostra Kima powiedziała właśnie, że pozytywne słowa na temat szefa Korei Południowej. Jak ładnie opisuje to prasa, do wtorkowego wieczoru Korea Północna wróciła do formy. Tutaj wysoki rangą urzędnik oświadczył, że interpretacja oświadczenia Kim Jong-una przez Seul jako przyjaznej odpowiedzi była nonsensem i pełną nadziei interpretacją senną. Więc jeszcze na dodatek do podkreślenia, w środę rano Korea Północna wystrzeliła kilka rakiet balistycznych krótkiego zasięgu w kierunku wód między Koreami i Japonią. Tak, żeby jeszcze zrozumiano, że tutaj ta przyjacielska wymiana zdań to był tylko epizod, nic nieznaczący. Proszę Państwa, i mamy jeszcze jeden króciutki temat. Otóż w Sudanie Południowym, rzadko tutaj bywamy, w Sudanie Południowym mamy czystkę w parlamencie. Otóż prezydent Sudanu Południowego Salva Kiir odwołał przewodniczącego i wiceprzewodniczącego parlamentu. Dekretem zresztą, który został wczoraj odczytany. Tutaj no, analitycy stwierdzają, że Kiir często dokonuje rekonstrukcji wysokich stanowisk politycznych i wojskowych, żeby utrzymać kontrolę w obliczu ciągłej niestabilności i spekulacji. No, ostatnie dymisje podkreślają również ostrożne manewry prezydenta mające na celu zapewnienie lojalności i konsolidację władzy w kruchym krajobrazie politycznym Sudanu Południowego. Obserwatorzy twierdzą, że te nagłe decyzje pogłębią niepewność w kraju zmagającym się z problemem w zakresie zarządzania i ciągłymi podziałami wewnętrznymi. Historyczna kadencja Kumby jako pierwszej kobiety przewodniczącej parlamentu została przyćmiona przez kontrowersje i gwałtowne wstrząsy polityczne w Dżubie. Zmiany sygnalizują zamiar Kiira, żeby wzmocnić wpływy SPLM, jednocześnie po cichu zarządzając rywalizującymi frakcjami w swojej administracji. Analitycy polityczni ostrzegają, że utrzymująca się niestabilność na najwyższych stanowiskach kierowniczych może dodatkowo skomplikować kruche wysiłki Sudanu Południowego na rzecz pokoju i rozwoju. Strategia rekonstrukcji prezydenta odzwierciedla, jak twierdzą, szerszy schemat kontroli, zapewniając lojalność w rządzie przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między sprzecznymi ambicjami politycznymi różnych frakcji. No dobrze, proszę Państwa, i to by na dzisiaj było tyle. Przypominam tak, po pierwsze, przypominam, jeszcze mamy reklamę. Otóż po tegorocznym rajdzie cen złota rynek skorygował się do poziomów z grudnia 2025 roku. To dobry moment na zakup. Kupuj świadomie, gdy rynek daje okazję, bo najlepsze decyzje inwestycyjne podejmuje się nie na szczytach, a po korektach. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, pisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj z specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. No i mamy jeszcze drugą reklamę, otóż sprzętowo.pl, komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą. To sprzęt klasy biznes, poleasingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest 2-letnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl, rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. Proszę Państwa, ja już się z Państwem żegnam. Przypominam oczywiście Alki Laptan, Bachwal Kafi, Latta Sirra. Psy szczekają, karawana idzie dalej. I oczywiście Romanii de Domum to już jest standardowo, ale jeszcze przypomnijmy Six Emperor Tyrannis, prawda, ponieważ rok 2026, jak widzimy zresztą gołym okiem, jest rokiem tyranów, co do tego nie ma wątpliwości. Dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia do jutra.